Niewiele osób kojarzy nasz park z tego, że ma taką perłę w koronie, jak dzikie konie. Chociaż no, one nie do końca są takie dzikie, tylko półdzikie. Bo tak naprawdę dzikich koni już nie ma, wymarły 200 lat temu ponad, ale no to są następcy, potomkowie pewni.
Zobaczymy jeszcze przed wyjazdem, gdzie one były. O 7 rano były na tej łące, w pobliżu kanału Woźnowiejskiego i w pobliżu wydmy Działkunkowskiego, bo u nas są wydmy śródlądowe i konie bardzo je lubią. I możemy powiedzieć, że to są takie trochę punkty węzłowe, po których chodzą konie. To jest właśnie unikalne, że są te wydmy, jest taka różnorodność tych siedlisk, bo są i lasy, łęgi, brzeziny, olsy. Konie z tego korzystają, ale przede wszystkim lubią tereny otwarte, bo była taka hipoteza, że tarpany to były konie leśne, z czym niektórzy się nie zgadzali, a tak naprawdę to są konie strefy lesistej, a strefy lesiste to nie tylko lasy, ale to też właśnie łąki, wydmy, bagna i konie z tego korzystają i u nas można o tym się przekonać.
Gdzie teraz wjeżdżamy?
Za Szlaban, czyli do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Tutaj po prawej stronie będziemy mieli ciekawą wystawę zdjęć z okazji 20-lecia ośrodka hodowli konika. Mamy właśnie tam z tyłu konie. Cecha rasowa to maść myszata. 20 lat temu w parku zastanawiano się, jak sprawić, żeby te łąki bagienne zaczęły wolniej zarastać, żeby utrzymać tą różnorodność biologiczną. No i zdecydowano się, że trzeba było wprowadzić jakieś zwierzęta gospodarskie, żeby to wypasały. Można by było bydło, ale wybór padł na konie. I koniki polskie, taka stara rasa, która wywodzi się od tarpana, wyglądają prawie tak samo jak dzikie tarpany. I to też taka nasza rodzima rasa, objęta programem ochrony zasobów genetycznych. Chodzi o to, że rasy rodzime były kształtowane przez tysiąclecia, gdy świat był jeszcze mały, bo świat kiedyś ograniczał się tylko do kilku wiosek. Ktoś trzymał jakiegoś konia, to nie sprowadzał nasienia z drugiego krańca Polski czy nawet świata, żeby mieć super źrebaki, tylko po prostu szedł do sąsiada albo do innej wioski i wtedy te konie, rasy były bardziej dostosowane do tych warunków. Stąd tutaj na Podlasiu bardzo dużo jest koni sokulskich, sztumskich. I według Tadeusza Wetulaniego, który stworzył rasę konik polski, to jest właśnie jeden z elementów dziedzictwa kulturowego ludzkości. To jest bardzo ważne, żeby to chronić. No i właśnie z powodu ochrony tych zasobów genetycznych, jak i ochrony tych cennych siedlisk przed zarastaniem, zdecydowano się na wprowadzenie tutaj koników polskich, otworzenie hodowli. Są takie trzy typy hodowli koników polskich. Jest hodowla stajenna, czyli konie użytkowane wierzchowo czy zaprzęgowo. Takich hodowli jest dużo. Są też hodowle wolnościowe, gdzie konie chodzą po dużych obszarach, mają dostęp do jakiejś tam stajni, ale przede wszystkim są większość czasu na pastwisku poza stajnią. No i trzeci typ hodowli, którą właśnie u nas możemy w parku zobaczyć. Jest 6 takich hodowli w Polsce, jedyna na Podlasiu, gdzie konie poruszają się wolno, mają kontakt z dzikimi zwierzętami. Ingerencja człowieka ma być minimalna. My na przykład możemy te konie dokarmiać tylko sianem i tylko zimą, no ale oczywiście tego nie robimy, bo konie tego nie chcą. Tak naprawdę od 2016-2017 roku konie poruszają się wolno. Na początku miały ogrodzony teren około 200 hektarów, ale konie są sprytne. Nauczyły się wychodzić z tego ogrodzenia, naturalnie wytyczyły sobie obszar około 2000 hektarów. No i będziemy już dalej piechotką iść. Te pierwotne dzikie konie, które kiedyś były, czy w ogóle zwierzęta, to miały takie ścieżki po tych nieprzebytych puszczach i to ludzie dostosowali się do tych ścieżek zwierząt. Po prostu te pierwsze szlaki przez puszcze to zwierzęta wytyczyły. No tak samo te zwierzęta gospodarskie chodziły kiedyś po lasach, a teraz tego nie ma. I ten łańcuch też jest zachwiany. Tutaj taki przykład. Będziemy przemieszczać się między tymi wydmami i te spryciule doskonale wiedzą,
którędy trzeba przejść, żeby jak najmniej przejść po błocie, jak jest na przykład błoto. O, ślady kupa wilka. W ten sposób znaczą teren.
Jest mróz, ale ptaszki już tak śpiewają.
Wiosennie, no niestety. Dawno nie było tak wcześniej wiosny i no, wszyscy moi koledzy i ja to tak z przerażeniem na to patrzymy, co się dzieje w Dolinie Biebrzy. Jeśli chodzi o brak wody, to jest tragedia, bo już nawet nie mówimy o rozlewiskach, że super, żeby były, tylko że poziom wód gruntowych metr poniżej normy, więc wszystkie te kałuże, z których konie korzystały, to nie ma. Wszystko jest suche.
To skąd wiemy, gdzie ich szukać?
Konie są wyposażone w nadajniki telemetryczne GSM, GPS, ale nie wiem, gdzie one są teraz, tylko wiem, gdzie były wcześniej, czyli na przykład kilka godzin temu, w zależności od tego, kiedy obroży uda się wysłać sygnał, bo tutaj jest też problem z zasięgiem. Są. Mamy. Ha. Udało się. No, jak widzimy, konie spędzają sobie czas wolny.
One nas już słyszą.
Już do daleka chyba. Ale konie odpoczywają właśnie i możemy obalić mit, że konie nie leżą. Tam widzimy, źrebaczyk leży. Źrebaki bardzo dużo czasu spędzają właśnie śpiąc. Dorosłe konie też się kładą, ale rzadziej już. Patrzą się na nas, to zaciekawione. Te uszy to taki trochę radar, więc stoją zwrócone do nas głowami. Uszami konie bardzo szerokie pole widzenia. Wzrokiem obejmuje, jest wrażliwy na ruch. No, ale dobrze bardzo słyszy. Ponoć potrafi słyszeć bicie naszego serca. Stąd jak się denerwuje ktoś, to koń też się denerwuje, bo myśli, że go zaatakuje się. Widzimy łąka. Tam jest kanał woźnowiejski na końcu. I są takie mniejsze grądziki. I widzimy, że one tam dużo czasu spędzają, bo jest trawa wygryziona. To jest bardzo ciekawe i to nam też daje ta telemetria, że widzimy, gdzie konie idą. I to jest ciekawe, bo dane pory roku, to konie gdzie indziej się poruszają po tym swoim terytorium. Zimę raczej spędzają tu. Jesień schodzą tam bardziej na południe i 2 miesiące tam siedzą. I też latem, jak jest bardzo gorąco, jak jest dużo owadów, gzów, to mają takie swoje bezpieczne kryjówki. A już w takiej opcji, że tych owadów jest bardzo dużo, to biegają po krzakach, żeby jak najwięcej strząsnąć tych owadów, a żerują wtedy nocą. Na łąki wychodzą. To jest niestoja. Też klacz, która przez wiele lat była przewodniczką stada. Jedna z najstarszych klaczy. Ona właśnie obrożę ma telemetryczną założoną. Tam ogier przyszedł do nas. Zaciekawił się, co my tutaj się kręcimy. Tunis. Widać, że on jest jaśniejszy. Widać tą pręgę taką szeroką. Tutaj zimą ta sierść trochę nam to zaburza. Tego tak fajnie nie widzimy. Ale latem widać też pręgowanie na nogach. Bo nogi są czarne i później to się zlewa w myszaty maść. I widzimy tutaj z tyłu, jak on ma takie pręgowania. I to też jest taka cecha pierwotna i pożądana u tych naszych koników polskich. Też widzimy, jakie on ma kopyta. Jednak budzi respekt taki. O, trochę wody widzimy. Już wiemy, po co konie tutaj przyszły. One teraz są trochę zdenerwowane, bo chcą wody, a woda zamarzła, więc niektóre konie próbują do tej wody się dostać i ona też by chciała polizać lodu, się trochę napić. Jak spojrzymy, to ona nie uderza tak płaskim kopytem głupio, tylko stara się celować kantem, żeby rozbić ten lód. One są mądre.
Teraz sobie liże?
No gryzie lód. Ogólnie konie mogą jeść śnieg i lód i radzą sobie, ale lepiej jak jest woda płynąca. One mogą sobie pójść tam, ale pewnie nie chcą, bo niski poziom wody jest. Jeden podchodzi, drugi. Jest zarżenie. O, nie podchodź mi. Jestem wyżej w hierarchii. O, źrebaczek się obudził. Konie ponoć nas traktuje jako takie zwierzęta wyższe, to my werbalnie się komunikujemy, a konie mają bardzo dużą komunikację niewerbalną. Położenie ciała, głowy, te uszy cały czas one chodzą.
Położone do tyłu to co?
zły, nie podchodź. Zależy jak bardzo. Ten tutaj nie jest jeszcze taki, że na przykład zaatakuje, ale jest taki zirytowany. Jesteś za blisko, odejdź, bo mogę cię przegonić. Trzeba uważać. Tamten jest ciekawy. Tamten sobie śpi z tyłu, ten na górce. One zawsze też się ustawiają, takie czujki sobie trochę tworzą. Jak stado, bo też sobie mogą odpoczywać. Tamten sobie sprawdza, czy coś nie zagraża im. W razie czego to można się skupić i się obronić. Dlatego te konie wymarły, bo taki tabun koni, jeśli przejdzie, powoduje duże straty. I ludzie po prostu je tępili. Tym bardziej, że te tarpany dzikie, jak tak mówi literatura, w ogóle nie nadawały się do użytkowania. Stąd ta niezwykłość koników polskich, bo tarpany nawet w drugim pokoleniu, czyli na przykład zabito klacz i takiego młodego źrebaka zabierano i podstawiano pod klacz taką hodowlaną, to ten źrebak i tak był taki dziki do końca. Nawet jego dzieci były dzikie, więc nie dało się osiodłać i pojechać, zaprząc, więc były tępione, tak nie mam z tego pożytku. A ci chłopi z okolic, gdzie te ostatnie tarpany trafiły, krzyżowali je przez kilka pokoleń i dały takie super cechy, które właśnie ma konik polski, że są wytrzymałe. No widzimy, jest zimno, one mają sierść pluszową, można dotknąć nawet, zobaczyć. Ona jest tłuściutka pod spodem, to jest izolacja. Powolutku, powolutku, może do wody się dobiją.
Co ona jej zrobiła?
Zębami ją szczypnęła, ale nie tak mocno. To było takie przypomnienie, ale nie agresja. To znaczyło odejść. I tamta stuliła uszy, cofnęła się, jestem grzeczna, dobra, nie chcę się bić. No bo te kopyta są twarde. Jakby chciała ze złością pogonić, to mogłabym naprawdę zrobić krzywdę. Był taki wypadek u nas, że ogiery walczyły i po prostu jeden drugiemu nogę złamał. To nie jest takie na żarty. One nie proszą, przesuń się... Tylko jest ugryzienie, jest kopniak i akcja, reakcja, wszystko działa. Jak się tak postoi, to widać, kto ma jaką pozycję w tym stadzie. To jest tundra. Od początku hodowli tak naprawdę jest ta klacz. Ona jest w najgorszej kondycji, po dużych przejściach. Ma problem z popieraniem pokarmu. Co możemy, to jej robimy, ale no nie ma leku na starość. Ona jest słaba, więc jest niżej w hierarchii stada, jest niżej w tabunie. I już poprzedni ogier była taka sytuacja, że wypędził z tabunu. Tak ją gryzł, tak ją kopał i my nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Zabraliśmy, żeby zobaczyć, co tak naprawdę jej jest. I okazało się, że ona miała inwazję takich pasożytów skórnych, wszoły miała. Czyli on już wcześniej, zanim ta inwazja tak naprawdę się zaczęła, bo ona się zaczęła 2 tygodnie po tym incydencie, tak na poważnie, więc ją wypędził profilaktycznie, żeby po prostu innych koni nie narażać. I wtedy, jak ją wyleczyliśmy, to ten sam ogier przyjął ją normalnie do tabunu, nic jej nie robił. Więc jak dbają o całą grupę. To dla nas się wydaje takie nieczułe, ale natura to tak stworzyła. No, cała grupa ma przetrwać. I jeszcze była też taka sytuacja, że już nowy ogier. Ona chodziła sobie tutaj z tabunem, ale tak zawsze na uboczu. No i w majówkę chyba 2 lata temu turyści zadzwonili, że właśnie widzieli tutaj na szlakach bardzo chudego konia z małym źrebaczkiem. A dalej cały tabun widzieli. I ona w tej złej kondycji, była w gorszej niż teraz, urodziła tego źrebaka, mało tego, wychowała tego źrebaka sama. W pewnym momencie my ją w ogóle straciliśmy z oczu. Ona poruszała się kilka miesięcy bez ochrony tabunu, sama. A no tutaj są wilki, więc ja też się obawiałem, że no coś mogło jej się stać. Ona sobie dała radę. Któregoś listopada wtedy poszliśmy właśnie szukać koni. Nie znaleźliśmy ich, ale patrzymy, stoi jakiś koń w lesie z małym źrebakiem i to była ona. I mało tego, że było śmiesznie, wtedy był taki atak zimy, miesiąc, mrozu, 20 stopni i trochę śniegu. I któregoś dnia właśnie wychodzimy tutaj przy ośrodku na tą naszą polanę. Patrzę, idzie ona z tym źrebakiem. 10 kilometrów sama przyszła, powiedziała, że po prostu pogoda jest trudna, może sobie nie dać rady, żeby jej pomóc. I przetrzymaliśmy jej, trochę pomogliśmy. I ona później sobie po prostu dołączyła do tabunu, poszła. Więc one no, są odporne, ale czują. Zwierzęta w ogóle czują więcej niż nam się wydaje. Niektóre są nieufne, niektóre są wredne. Netta, ona jest taką klaczą, która na zmianę z tą nie stoją, rządzi tabunem. I one są takie sprytne, jak się coś od nich chce. Na przykład mamy ten przegląd hodowlany, ja muszę na przykład złapać którąś, przytrzymać. To już ona z daleka po prostu wie, że ja od niej coś chcę. I ona tak boczkiem, boczkiem i chodu. A jak one coś chcą, gdzieś coś jest nie tak, na przykład coś im dolega, albo na przykład mają dużo tych kleszczy, to przychodzą, żeby te kleszcze zdjąć. Ale nie powinno się ich dotykać, ale opisuje się rybaka, bo każdy ma paszport, musi być zarejestrowany w Związku Hodowców Koni, teraz jeszcze w agencji, bo prawo nie przewiduje czegoś takiego jak dziki koń. Więc trzeba to wszystko opisywać. Robi się coś takiego i przychodzi taki namolny koń i cię zaczepia. Koń sam się dał udomowić. Mamy tutaj przykład. Jest pani fotografka i coś przygotowuje przy aparacie i jedna klacz podeszła i tak już się przyczaja, taka zaciekawiona. Co jest w tej torbie? A co ty tam robisz? I tak stoi i czeka sobie. Parę kroczków, później znowu parę kroczków. Tam była Niagara, tamta to Nocka. Tutaj to Mira jest. To jest Mantra, Tundra. Tam jest chyba Netta. Netta, jej córka. Ta ciemna, mała to Netka. Tarfa z nadajnikiem nie widziałem jej. Jak ktoś się nie zna, to wszystkie są takie same, a mają cechy indywidualne. Wichry pomiędzy oczami, gdzie się włosy zaczynają. To jest taka cecha, po której koniki polskie można rozróżnić. Ta na przykład Niagara, ona ma taki śmieszny poniżej linii oczu i właśnie taki lekko podłużny ma. I jasne końcówki uszu. Kiedyś koń był traktowany jak maszyna, to był ciągnik do gospodarstwa, a teraz są traktowane jak człowiek, a to są zwierzęta. Zwykłe konie, ale są w niezwykłym miejscu i dają sobie radę same, także one są sprytne. Na moich studiach kiedyś nam profesor tłumaczył, że ekosystem, w ogóle wszystkie zasoby genetyczne, które my mamy, można porównać do lecącego samolotu. I każdy gatunek to każda śrubka, każda część tego samolotu. No i może ten samolot leci, wszyscy zadowoleni, to się kręci, ale jak wymiera jakiś gatunek, no to jakbyśmy z tego samolotu wykręcili tą śrubkę i wyrzucili, czy daną część. No i wiadomo, jak wykręcimy jedną śrubkę, to samolot będzie leciał dalej. Tylko pytanie, przy której śrubce ten samolot spadnie. I tak jest z gatunkami zwierząt, po to ta ochrona, ale też z naszymi rodzimymi rasami. No, mamy tutaj konika, który szuka domu. Z uwagi na to, że nasza hodowla jest prowadzona w systemie rezerwatowym, część koni, młodzież, no musimy po prostu oddzielać od tego tabunu, żeby ojciec nie pokrył swoich córek albo bracia, sióstr. Na wolności tworzą się nowe grupy, nowe tabuny i ogier wypędza swoje córki do tego innego tabunu, one przychodzą. No u nas jest w tym momencie jeden tabun. No i tak te koniki, które tutaj są, zostały wykluczone z hodowli.
Czekają na przykład na rolników.
Na przykład. Są super, ponieważ mogą być użytkowane. One są sobą i my powinniśmy to szanować, cenić, ale też nie uczłowieczać ich na siłę, bo one tego nie potrzebują. Nie potrzebują pięknej stajni z złotymi klamkami i one się tam nie będą dobrze czuły. One potrzebują czegoś takiego właśnie. Zadaszenie, żeby mogły się schować, to jest super, jeśli nie mają takich dużych przestrzeni, ale otwarty teren, łąka, to jest to, co one chcą.
Był to reportaż Dominiki Dębskiej, Biebrzański Tabun. Opowiadał Dawid Wójcik, kierownik Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt i Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego w Biebrzańskim Parku Narodowym.